Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według Jana, gdzie w 11 rozdziale od 47 do 53 wiersza tak czytamy. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Modlmy się. Panie i Boże, Ciebie prosimy, byś pobłogosławił to nasze rozważanie. Spraw, że Twoje słowo głęboko wniknie do naszych serc, do naszych umysłów i sprawi tam odnowę. Uczyń nas nowymi duchowymi stworzeniami w Duchu Świętym. Prosimy Cię o to w Panu Kościoła, Jezusie Chrystusie. Amen. Ewangelie są jak film, jak serial złożony z wielu odcinków. Dzieją się na kilku płaszczyznach. Wydarzenia następują jedne po drugich, czasem tak powoli, że siadamy, odprężamy się, jest czas, żeby skoczyć do lodówki po jakąś przekąskę, to dla łakomczuchów jak ja, albo zrobić sobie herbatę, a czasem tak szybko, że nie nadążamy myśleć, gdzie, co dalej nastąpi. Jezus jest tu, potem tam, potem jeszcze gdzieś, potem biegnie znowu do jakiegoś innego miejsca. Ci apostołowie raz rozumieją, raz nie rozumieją, biegną, zdążają albo nie zdążają. Najczęściej nie, bo kiepsko widać biegali, ale ciągle coś dzieje się tak jak w dobrym serialu. A tutaj, na końcu, bo to jest już koniec całej historii, nagle akcja znowu zwalnia. Zwalnia do jednego wydarzenia, do tego, co poprzedza nasz dzisiejszy tekst. Bo tuż przed słowami, które dzisiaj rozważamy, jest opowieść o tym, jak Jezus wskrzesił Łazarza. To jest rzecz, w którą nam dzisiaj, w XXI wieku, trudno jest uwierzyć. Kto widział wskrzeszenie umarłego? Wszyscy kogoś tracimy. Nasi bliscy, nasi dalsi odchodzą i tak bardzo chcielibyśmy, żeby przyszedł ten Jezus i ich ożywił. Ale nie jesteśmy świadkami takich wydarzeń. Wtedy, 2000 lat temu, to się stało. Na oczach wielu ludzi, również na oczach tych, którzy władali Izraelem. Władali to bardzo iluzoryczne pojęcie w tym wydaniu, bo Izrael był prowincją rzymską, czy częścią rzymskiej prowincji i władza ograniczała się do tego, że Sanhedryn, ta rada żydowska złożona z faryzeuszy i saduceuszy, mogła decydować o przebiegu świąt i w zasadzie niewielu innych rzeczach. Ale ci, którzy władali Izraelem, też tam byli. Wydawałoby się, że kiedy zobaczyli coś takiego, tak ogromnego, pomijam osobę Łazarza, który mógł być lubiany albo nie, znany albo nieznany, ale kiedy zobaczyli coś tak ogromnego, jak przywrócenie zmarłego człowieka do życia, powinni wiedzieć, że na ich oczach wydarzyło się coś niezwykłego. To jest najlżejsze ze słów, których można użyć, prawda? Powinni wiedzieć, zwłaszcza, że przecież wtedy cały Izrael czekał na Mesjasza, czekał na tego, który według norm wynikających z sytuacji politycznej i historycznej Izraela miał przyjść i poprowadzić naród do wolności, ale nie tylko to. Żydzi mieli daleko większe aspiracje polityczne. Miał poprowadzić naród do władania całym światem. To Izrael miał być tym pępkiem, tym centrum, z którego Słowo Boże, ale tak naprawdę władztwo Izraelitów miało rozchodzić się na całą planetę. Czy przynajmniej na cały ten kawałek planety, który wtedy uważano za cały świat. Sanhedryn gromadzi się, wydawałoby się, powinien gromadzić się po to, żeby powiedzieć: mamy Mesjasza, aleluja! Ale nie, gromadzi się po to, żeby zastanawiać się, co zrobić z tym gościem z Galilei. Przyszedł jakiś taki pętak, nie wiadomo skąd, bo Galilea, co dobrego pochodzi z Galilei? Przyszedł taki pętak, nie wiadomo skąd, i wygraża nam tutaj, i powoduje zagrożenie, bo przecież w tym naszym status quo, w tym stanie trwania, w którym jesteśmy, kiedy nastąpi coś tak wielkiego, jak pojawienie się Mesjasza, przywódcy, pewnie bunt całego narodu przeciwko Imperium Rzymskiemu, to cały świat się skończy, bo kto wygra z Rzymem? Oni zapewne nie zauważyli, że w historii ludzkości było wiele Rzymów, które upadły przez mniejsze rzeczy niż pojawienie się Boga wśród ludzi. Albo może zauważyli, z kim mają do czynienia. Samo to, że tuż po wskrzeszeniu Łazarza spotyka się odpowiednik naszego rządu. Tak? Premier i ministrowie gromadzą się, żeby zastanowić się, co zrobić z tym człowiekiem. Wskazuje na to, że zauważyli, że jest Jezus kimś niezwykłym. Choćby tak niezwykłym, żeby cały rząd poświęcił mu swoją uwagę. Spotykają się, żeby zastanowić się, co dalej. Dalej są dwie drogi. To jest oczywiste. Pierwsza, jak mawia mój medialny ideał, w cudzysłowie, alleluja i do przodu. Mamy Mesjasza, odkrywamy, że Bóg jest z nami, że Bóg nas prowadzi, idziemy tam, gdzie chce nas poprowadzić. Izrael chodził tą drogą w przeszłości. Zdarzało mu się. Wyjście z Egiptu, wyjście Abrahama z Ur Chaldejskiego, to są jedne z wielu ilustracji takiego właśnie przeżywania Bożego prowadzenia. A druga droga, jest też oczywista, kiedy spojrzy się na człowieka. Druga to jest zachowanie status quo, trzymanie się panicznie tego, co mamy. Bo co będzie, jeśli będzie trzeba coś zmienić? Co będzie, jeśli trzeba będzie coś więcej? A może my będziemy musieli coś zrobić? A może wystawimy się na ryzyko? A może przyjdą Rzymianie i zabiorą ten naród i tą świątynię? Nieważne, że naród nie istnieje, jest tylko iluzją, a świątynia, no cóż świątynia? Świątynia nie zawiera całego Boga. Żadna świątynia. Żadne miejsce na ziemi nie mieści całego Boga. Więc co z tego, że jedna kupa kamieni przestanie istnieć? Fajnie jest mieć tak cudowny i stary kościół, jak choćby ten w Żychlinie. O fantastycznej i bardzo, jak wiecie, ukochanej przeze mnie architekturze. Ale to nie kościół, nie budynek, nie cegły stanowią kościół Jezusa Chrystusa, tylko wy. Bez was to może być stodoła albo kinoteatr, jak w Związku Radzieckim. To nie ma już żadnego znaczenia. Istotne jest to, co dzieje się w sercach i umysłach społeczności. A tego właśnie zdają się nie dostrzegać ci członkowie Sanhedrynu. Oni chcą, żeby nic się nie zmieniło. Żeby było tak jak teraz. Choćby teraz było nic, to żeby ani o jotę nie odstępowało to jutro od tego dzisiaj. Żeby nie było ryzyka. No ale jest takie przysłowie, które chyba młodzi ludzie znają. No risk, no fun. Bez ryzyka nie ma jazdy. Które w tym wypadku jest bardzo prawdziwe. Nie chodzi o to, żeby stawiać na jedną kartę całą przyszłość wszystkich i wszystkiego. Ale chodzi o to, że wiara w tym jednym aspekcie troszeczkę przypomina hazard. Bogu trzeba zaufać pomimo wszystko i ponad wszystko. Czasem może się okazać, że nie wygramy 35 milionów w jakiejś kolejnej kumulacji. Ale zawsze okaże się, że wygrywamy nasze życie. Bo czym innym jest Kościół, jeżeli nie społecznością ludzi, którzy ponad wszystko chcą słuchać swojego Stwórcy? Gdzie bylibyśmy my, gdyby gdyby 500 lat temu ktoś, nasi przodkowie, bliżsi, dalsi, nie zaufali Bogu na tyle, żeby pójść za Jego głosem i zapoczątkować to, co dzisiaj nazywamy reformacją, a czego jesteśmy wszyscy dziećmi? A gdzie byłoby chrześcijaństwo, gdzie bylibyśmy my wszyscy, gdyby apostoł Paweł nie zaufał temu głosowi, który usłyszał w drodze do Damaszku? Te rekolekcje pasyjne, które tutaj w Żychlinie u was się odbywają, które gromadzą tą naszą młodzież, poświęcone są zastanawianiu się nad ascezą i mistyką w ujęciu reformowanym. Jedną z rzeczy, którą powiedzieliśmy, jest to, że mistycyzm chrześcijański rozpoczął się właśnie od tego wydarzenia, od nawrócenia apostoła Pawła, od chwili, kiedy spotkał swojego Boga w tak cudowny, niezrozumiały, niedefiniowalny sposób i zawierzył Mu. Zawierzył Mu tak, że całe jego dalsze życie wynikało z tej jednej chwili. Zamiast powiedzieć, wydawało mi się, co ja zrobię, a może jak wrócę, to mnie nie będą lubili w domu. Poszedł i nawrócił cały świat. Jego wizja wynikająca z oparcia się na Bogu nie miała granic. Kiedy spojrzycie na Nowy Testament, połowa tego, co tutaj, to jest opis części tego, co w mocy tej decyzji wynikającej z powołania zrobił apostoł Paweł. To jest trochę tak, jak w głowach młodych ludzi, którzy mają swoje marzenia i nie widzą, dlaczego mieliby nie wierzyć, że je zrealizują. Nie ma powodu, dla którego mielibyście nie wierzyć. Marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli opieramy je na Bogu. I nie ma granic, za którymi byłby napis, tu już nie można wjechać. Ale Sanhedryn 2000 lat temu zdecydował inaczej. Zdecydował, że lepiej zamordować kogoś, kto w ich przekonaniu nie był wcielonym Bogiem, ale najprawdopodobniej dostrzegali w nim jednak Mesjasza, skoro tak szybko reagowali na jego czyny. Lepiej jest go zabić, żeby nie ryzykować zmiany tego, co mamy. Tylko czym jest Kościół oparty na takim założeniu? Po co w ogóle nam taki Kościół, który nie jest w żaden sposób gotów zmienić się pod wpływem tego, co sprawia w nim Bóg? Zawsze możemy powiedzieć, oni, ci Żydzi 2000 lat temu nie uwierzyli w naszego Pana Jezusa. Oczywiście mnóstwo nonsensów, ale czy my dzisiaj w Niego wierzymy? Na tyle, żeby zmieniać swoje życie? Na tyle, żeby chcieć usłyszeć, czego On od nas oczekuje? Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi powtórzyć to, co zrobił apostoł Paweł, a nie to, co robi Sanhedryn w naszej dzisiejszej opowieści? Biblia jest pełna opisów życia i zachowania ludzi, którzy uwierzyli Bogu. Stary Testament, przynajmniej jego początek, to jest opowieść o kolejnych generacjach tych, którzy szli za Panem. Nie zawsze szli łagodnie, nie zawsze szli pokornie, czasem się z Nim kłócili, tak jak Mojżesz, który wywalczył to, że Izrael nie został wytępiony po zrobieniu sobie złotego cielca, czy tak jak Jakub, który, tutaj mam taki fragment opisujący jego wizytę w Peniel. Jakub zaś pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy, a gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw wiodrowy i zwichnął staw wiodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział Jakub, wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. To nasze bycie gotowymi na usłyszenie głosu Bożego nie musi oznaczać cielęcej pokory, gotowości do pójścia na rzeź, ale musi oznaczać pewien stan ducha, w którym jesteśmy gotowi nie zaryzykować, bo nie ma żadnego ryzyka w wierze w Boga. Jesteśmy gotowi coś zrobić. Trwanie, stagnacja jest cofaniem się w tył. Nie ma Kościoła Bożego tam, gdzie wszyscy siedzą i czekają, co będzie, a najlepiej, żeby nic nie było. Jest tylko tam, gdzie są gorące serca, gorące umysły, gorące ręce, wierzące, że nie ma granic, wierzące, że w Bogu można wszystko, wierzące, że Bóg używa ich jako budulca w tej swojej wspólnocie. Bądźmy takimi, nie takimi jak ta rada, ten rząd Sanhedryn, który gotów był mordować Jezusa Chrystusa dla świętego spokoju. Bądźmy inni, bądźmy żywi. Idźmy za Bogiem, a nie siedźmy w ławkach i czekajmy, co dalej. Bo do tego jesteśmy wezwani. Nie do powolnego umierania, tylko do życia. Amen.